tym drugim wykładzie chciałbym pokazać też bardzo praktyczną część uwielbienia. Czym uwielbienie, jak uwielbienie praktycznie może nam pomóc w życiu codziennym, życiu, gdzie są problemy, kłopoty. Kiedy przychodzą problemy, a problemy dotykają wszystkich ludzi, nie ma osób bez problemów, to kiedy przychodzą na nas problemy, choroby, jakieś poważne sprawy zawodowe czy inne, czy rodzinne, to bardzo często, kiedy zaczynamy się modlić o te problemy, o rozwiązanie ich, to jesteśmy zupełnie bezradni przed obliczem Pana Boga. I w tym momencie, kiedy modlimy się w intencji naszych problemów, poważnych im problemów, Bóg z nieba patrzy na postawę naszego serca. On nie patrzy na nasze usta, na to, co mówimy, jak dobieramy słowa. Dlatego Jezus w kazaniu, najsłynniejszym kazaniu na górze, Jezus powiedział: nie bądźcie jak poganie. Poganin się modli w ten sposób, jak, przepraszam za porównanie, jak Rumunka, która żebrze. Daj, daj, daj. Nie bądźcie jak poganie. Nie myślcie, że odpowiedni dobór słów coś zmieni. Bóg patrzy na serce. Nie na to, co my powiemy ustami tak do końca. Nie na dobór słów i na wielość. Ile razy to powtórzę? Pan patrzy na nasze serce w naszych problemach. Czy lęk, gorycz, bezsilność i pretensje pod adresem Boga zwyciężą w moim sercu? Czy poddam się pod Boże prowadzenie? Bo Paweł w liście do Koryntian mówi, że moc potrzebna do rozwiązania problemu w moim życiu jest w mojej słabości. Że kiedy jestem słaby, wtedy może zacząć działać Bóg. Pewien pastor kiedyś to bardzo fajnie wyraził. Powiedział tak: kiedy wszystko wskazuje, że nic się już nie wydarzy, że to już jest koniec, że twoje życie legnie w gruzach, to są najlepsze okoliczności, aby wydarzył się cud. Kiedy wszystko wskazuje na to, że nikt ci już nie pomoże, wszyscy przyjaciele zawiedli, finanse się skończyły, znajomości się skończyły, kiedy po prostu jesteś zupełnie sama i wszystko wskazuje na to, że to już jest koniec, to są najlepsze okoliczności, żeby wydarzył się cud. Wiecie dlaczego? Bo wtedy już nie polegasz na przyjaciołach i na sobie. Wtedy Bóg przyjdzie i odbierze sobie całą chwałę. Dopóki człowiek ma deskę ratunkową, łódź, okręt tonie, twoje życie się wali, ale jeszcze jest łódka, dobrze zaopatrzona, można ją spuścić, odpłynąć. Jeszcze mogę to i tamto. Pan Bóg będzie czekał, aż wszystko się zawali. Aż przyjdziesz i powiesz tak: Boże, mam już tylko Ciebie. Bóg mówi: od początku miałaś tylko mnie, ale wydawało Ci się, że masz jeszcze coś. Więc czekałem cierpliwie, aż wszystko utonie. Kiedy wszystko wskazuje na to, że nikt Ci nie pomoże, Bóg Ci pomoże. Ale trzeba Mu zaufać. Trzeba pozwolić Mu działać. Moc do rozwiązania problemów życiowych dojrzewa, kiedy jesteś zupełnie bezradny, bezradna w słabościach. Bardzo fajnie to wyraził Paweł, apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, 12 rozdział, werset 9 i 10. Trochę skracam, już nie będę całego fragmentu czytał. Paweł mówi, że prosił Boga 3 razy w jakiejś sprawie. Nie będę o tym mówił w jakiej, nie ma na to czasu. Ale 3 razy modlił się bardzo intensywnie, bo miał poważny kłopot życiowy. Bardzo poważny, to nie były żarty. I Bóg mu 3 razy powiedział: nie, Paweł, nie dam ci tego. I powiedział do mnie, mówi Paweł, zapisał w liście, co Bóg mu powiedział. Bóg powiedział do Pawła tak: Paweł, wystarczy ci łaska moja. Paweł, tego ci nie dam. Wystarczy, że masz moją przychylność, że wiesz, że w każdej innej sprawie się możesz do mnie zwrócić, że masz nad sobą moją łaskę i zawsze możesz na mnie liczyć. Ale w tej rzeczy ja nie zrobię. Wystarczy ci łaska moja, bo moja moc w tobie Kiedy dojrzewa? W twojej bezsile. Kiedy ty, Pawełku, jesteś słaby. Kiedy ty jesteś, Pawełku, słaby, to moja moc w tobie dosłownie dojrzewa jak owoc na jabłonce, że na początku jest zielone jabłko, a później dojrzewa i mówimy, o, można już zerwać i zjeść. Więc Pawełku, mówi Bóg, moja moc w tobie dojrzewa w twojej bezsilności, kiedy już w ogóle na sobie nie polegasz. Z największą, Paweł mówi, kiedy to zrozumiałem, z największą przyjemnością, Paweł mówi, największą przyjemność mam, będę miał, raczej mam wtedy i będę się tym chełpił, chwalił przed wszystkimi ludźmi w swoich bezsiłach. Ktoś podchodzi do ciebie, a słyszałam, że idziesz na wakacje, a przecież ciebie nie stać i nie masz pieniędzy. A ty mówisz, nie mam. To jak pojedziesz na wakacje? Bóg mi powiedział, że tam pojadę. Rozumiecie? To jest ciekawe, że najczęściej do nas Bóg przysyła ludzi wierzących, którzy zamiast nas jeszcze zachęcić, to powiedzą, nie uda ci się. A ty mówisz, dokładnie tak jak mówisz, nie uda się. Ale Bóg powiedział, że On to załatwi. Zresztą Paweł mówi, będę się chwalił przed innymi wierzącymi swoją bezsilnością. I wiele razy, jak czytam listę apostoła Pawła, Paweł założył masę kościołów. I wiecie, jak niektórzy wdzięczni byli mu? Ci, którym on głosił Ewangelię, sami chrzcił, nauczał? Kiedy po raz kolejny odwiedzał ten zbór, ten kościół, to wstawali ci, których on sam chrzcił i mówili, nie mówisz tak ładnie jak apostoł Piotr i apostoł Apollos. Tak prostacko gadasz do nas. Taka wdzięczność była w ich sercach. A Paweł w listach co mówi? Zgadza się, prostak jestem. W ogóle sobie tego nie biorą do serca, co ludzie mu, własnego dzieci duchowe mu mówią. To prawda, jestem jak prostak, bo zależy mi, żeby ludzie mnie wszyscy rozumieli. Paweł się chwalił i chełpił swoimi bezsilnościami, nie błędami, tylko bezsilnościami. I mówi, aby zakwaterowała we mnie moc pomazańca. Będę się radował z tego, że jestem niczym bez Chrystusa. Znam swoje słabości, bo chcę, żeby dosłownie zakwaterowała, zamieszkała we mnie moc mojego Pana. Chcę polegać tylko na Nim i oczekiwać tylko Jego mocy, a przestać polegać na sobie. W wcześniejszym wykładzie powiedziałem, że największym wrogiem ciebie jesteś ty sama. I najbardziej okłamujesz się ty. A osoba, która najbardziej przeszkadza w tym, żeby Boża moc w tobie zakwaterowała, czyli zamieszkała, kto jest? Ty sama. Za każdym razem, kiedy masz kilka łodzi ratunkowych, jeszcze tak sobie poradzę, tak sobie zakombinuję, tutaj załatwię, tu pożyczę, tam pojadę, tam porozmawiam i tu mam znajomości, to Pan Bóg czeka z założonymi rękami. Poczekamy, aż się wywróci. Największym wrogiem, żeby wzrastać w mocy Bożej, jesteś ty sama, bo polegasz na sobie. O tym tu Paweł pisze. Dlatego mam upodobanie w bezsiłach, w bezsilnościach swoich, w obrażaniach mnie. Że ktoś podchodzi i mówi, głąpi jesteś, co ty umiesz? Ciebie Jezus nie wybrał. Ty jesteś drugiego rzutu apostołów. My będziemy słuchać apostoła Piotra. Apollos nam się też podoba. A ty kim jesteś? I to bardzo często jego dzieci mu tak mówiły. Ludzi, których on sam przyprowadził do Chrystusa. A mówi, no dobra, niech tak sobie mówią. Dalej mówi, mam upodobanie w niedostatkach. A co to są niedostatki? Brak kasy. Będę się chwalił tym, że nie mam pieniędzy. Będę się chwalił w prześladowaniach, że mnie prześladują z powodu imienia Jezus. I w uciskach różnego rodzaju dla Chrystusa. Kiedy bowiem jestem bez siły, wtedy jestem dopiero mocny. Słuchajcie, studiowałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim filozofię. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim filozofię uczono mnie logiki. Nie ma w Biblii głupszego zdania niż to, co Paweł tu napisał. Kiedy jestem bez siły, wtedy jestem mocny. To jest niezgodne z zasadami, których mnie uczono na uniwersytecie. Uczono mnie, żeby całe życie kierować się logiką. Biblia jest nielogiczna. Bóg mówi, kiedy przestajesz polegać na sobie, kiedy nie masz siły, wtedy moja moc dopiero zaczyna przez ciebie działać. Wtedy ja mogę zacząć działać. Bo dopóki ty polegasz na sobie, to nie będę działał w twoim życiu, bo później sobie będziesz chwaliła się przed innymi koleżankami, jak to sobie poradziłaś w życiu. A Bóg chce sobie odebrać chwałę. Ja mogę ci pomóc pod warunkiem, że ja sobie odbiorę chwałę. Jak polegasz na sobie, to radź sobie sama. Więc Paweł mówi, będę, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Podobny werset jest w tym samym liście 2 do Koryntian 11:30. Jeżeli już trzeba się czymś chwalić, chełpić, będę się chełpił z moich słabości. Wiecie, co Bóg bardzo lubi robić? Wybrać jakąś kobietę, która za grosz nie ma głosu do śpiewania. I powiedzieć jej, będziesz dla mnie śpiewała. Albo wybrać kobietę, która jest tak wstydliwa, że wstydzi się własnego cienia. I Bóg mówi tak, a ty będziesz przemawiała do innych ludzi. Publicznie. O Boże, za co mnie tak karzesz? Bóg ma upodobanie brać sobie kobietę, która się nie nadaje do pewnej rzeczy i mówić, będziesz to robiła. Bo nie będziesz tego ty robiła, ale ja to przez ciebie będę robił. Mojżesz za grosz nie nadawał się na przywódcę narodu. Wiecie dlaczego? Bo miał podstawowy problem. Jąkał się. Gadał jak się ten pan nazywa od Woodstocku?
Owsiak.
A facet non-stop gada, publicznie, w telewizji. Zaakceptował swoje jąkanie. Mojżesz się non-stop jąkał. Nie nadawał się na prezydenta Izraela, a Bóg go wybrał. Bóg ma upodobanie w upokarzaniu Lucyfera, diabła. Zawsze wybiera człowieka, który się do czegoś nie nadaje i mówi tak. Widzisz, diabeł, ta osoba się nie nadaje, nawet tak myśli. Ta kobieta ma złe myśli o sobie, a ja zrobię, że będzie to robiła. Na przekór tobie. Diabeł też lubi taką rywalizację z Bogiem. Diabeł też uwielbia wziąć kobietę, która się nawróciła, oddała życie Jezusowi, zaczęła żyć według Biblii, a później się wykoleiła i odeszła od Jezusa. Diabeł też się takimi kobietami chwali. Pamiętasz, jak oddawała ci życie? Jak latała do kościółka, czytała Biblię, żyła porządnym życiem? Zobacz, jak się wykoleiła. No i co? 1-0 dla mnie. A Bóg bardzo często bierze jakąś kobietę z rynsztoku i mówi, a ona będzie właśnie mi teraz służyła. 1-1. Taką mają rywalizację Bóg i diabeł. Ale bardzo często, o tym tutaj Paweł pisze, kiedy jestem bezsilny, kiedy jestem beznadziejny, kiedy jestem bez wykształcenia, kiedy wszyscy mówią mi, że jestem głupi, głupia, a Bóg mówi, a dla mnie jesteś piękna, mądra i ja będę działał przez ciebie. Bóg lubi taką rywalizację z diabłem. Pytanie tylko, komu bardziej uwierzysz? Duchowi Świętemu, który jest w tobie i mówi do ciebie, czy ludziom? Że mówisz to, a ktoś mówi, Bóg ci mógł tak powiedzieć, ale nadal jesteś głupia. I ty możesz w sercu uwierzyć w to, co mówi ten człowiek, inna kobieta. Największym przekleństwem w życiu kobiety jest to, co wypowiedziała o niej własna matka albo ojciec. Nieważne, co czytasz w Biblii. Nieważne, jak Bóg cię widzi, do czego cię powołał, ale moja matka mi powiedziała, że się wykoleję, a mój ojciec mi powiedział, że jestem brzydka i się do niczego nie nadaje. Ale to jest twój wybór. Jeśli twój ojciec i twoja matka jest większym autorytetem niż Bóg, w którego wierzysz, to bądź na tyle naiwna i idź za tym. Ale ja podjąłem kiedyś decyzję, że dla mnie ważniejsze jest to, co mnie Bóg mówi, niż to, co mówi moja matka czy ojciec. Nawet jeśli mówili dobrze czy źle. List do Filipian 4:13. We wszystkim jestem silny przez umacniającego mnie. We wszystkim jestem silny, kiedy Bóg mnie umacnia, kiedy jestem słaby. Kiedyś brałem udział w zakładaniu kościoła w miejscowości Wisła. I na spotkanie, gdzie było około 20 młodych ludzi, przyszedł chłopak, który zajmował się spirytyzmem, wywoływaniem duchów i tak dalej. Chciał coś z Bogiem przeżyć. Chciał, żebyśmy położyli na Niego ręce, żebyśmy się o Niego modlili, żeby Bóg na Niego stąpił w swojej mocy, żeby dał Mu dar Ducha Świętego. I kiedy położyliśmy na Niego ręce i modliliśmy się, nie wydarzyło się zupełnie nic. Nic. Modliliśmy się długo, pół godziny, godzinę i nic się nie wydarzało. I w pewnym momencie w swojej głowie usłyszałem bardzo szyderczy śmiech, taki głośny. To nie były moje myśli, bo ja byłem skupiony na modlitwie. Usłyszałem, jak ktoś mi się śmieje w ucho. Obejrzałem się, ale nikt przy mnie nie stał, nikt się mi się nie śmiał. Diabeł mi się śmiał w ucho. I to tak wyraźnie, jakby był w środku mnie. I mówi do mnie tak: ten człowiek jest mój. On się zajmuje wywoływaniem duchów. Nic tutaj dzisiaj nie przeżyje. Możecie się o niego modlić, ile chcecie. Po prostu diabeł położył na nim ręce i nic nie działo. I wiedziałem, że diabeł ma rację. I opuściłem ręce i w swojej bezradności, w swojej bezsile, tak jak Paweł, opuściłem ręce i zacząłem śpiewać dla mojego Pana. Zacząłem śpiewać dla mojego Pana, dołączył się mój kolega po prawej, koleżanka po lewej i nagle 20 osób zaczęło śpiewać dla Pana. I diabeł uciekł ze spotkania. Chłopak zaczął modlić się i wielbić Boga. Duch Święty na niego stąpił. Wiecie dlaczego? Bo Bóg powiedział do diabła: zobacz, moje dzieci są bezradne. Nic nie mogą zrobić. I w swojej bezradności, zamiast się rozgoryczyć w sercu i powiedzieć: a gdzież jest Bóg? Co to, diabeł jest większy niż Bóg? Zobacz, w swojej bezradności, zamiast mi złorzeczyć swojemu Bogu, uwielbiają mnie. I diabeł uciekł, bo Bóg go wykopał z tego spotkania. Kiedy wali ci się w życiu, kiedy są bardzo poważne kłopoty i nikt ci już nie został, tylko Bóg, to jest ważne, żeby chodzić po domu, śpiewać i go uwielbiać. Bo wtedy Bóg mówi do diabła: widzisz, powinna leżeć, ryczeć, obżerać się czekoladami i oglądać te głupie seriale w telewizji. M jak miłość i podobne. A ona chodzi i wielbi mnie i śpiewa. No i co? Nie udało ci się, diabeł? Dokładnie to samo, co z Hiobem. Kiedy Hiob mówi: no tak, taki dobry sługa, bo mu dałeś pieniądze, dzieci, żonę, wszystko mu dałeś i dobry sługa. Jak dotknę się tylko tych rzeczy, to zobaczysz, będzie ci złorzeczył. I Bóg mówi: dobra, zakład. I dotknął się. I przyszła jego ukochana żona i mówi: Hiob, ty mnie już nie męcz. Nie dość, że Bóg nas doświadczył, to nie męcz mnie. Przepnij go i zdechnij. Tak mu umiłowana żona zachęciła go. On mówi: głupia babo. Od Boga dobre rzeczy wzięliśmy, to i złe możemy. Nie będę mu złorzeczył. Bóg jest dobry. Znacie tą historię. Ale zobaczcie, za każdym razem, kiedy pojawia się problem w życiu osoby wierzącej kobiety, przychodzi twój dobry przyjaciel diabeł i mówi: no i gdzie jest Bóg? Jakby był Bóg, to byś nie miała takich kłopotów w życiu. I próbuje cię rozgoryczyć. Próbuje cię nastawić źle przeciwko ojcu. Tak jak złośliwy sąsiad przychodzi do małego chłopca, który się bawi w piaskownicy i mówi: a gdzie jest twój ojciec? Pewnie cię olał. Nie bawi się z tobą w piaskownicy. Nie kocha cię twój ojciec, bo gdyby cię kochał, to by się z tobą bawił w piaskownicy. Tak właśnie robi diabeł, jak złośliwy sąsiad do małego dziecka, które nie ma rozumu. Ale zrozum, ty już jesteś dorosłą kobietą, więc nie zachowuj się jak naiwne dziecko bawiące się w piaskownicy. Jeśli oczekujesz od Boga pomocy, to czy uzyskasz pomoc, jak będziesz mu złorzeczyła i rozgoryczysz się w sercu i powiesz mu w płaczu: nie kocham cię i nie ufam ci? To wtedy on przyjdzie, bo pomyśli sobie: ale mi pojechała, muszę coś zrobić, no. Takie przykre rzeczy mi powiedziała, dobra, zróbmy coś dla niego. Tak? Wtedy przyjdzie Bóg? Nie, no przecież diabeł nie dość, że cię skrzywdził, to jeszcze cię nastawi przeciwko Bogu, a ty oczekujesz pomocy od Boga. To zachowujesz się jak dziewczynka z warkoczykami, która siedzi w piaskownicy. Jeśli oczekujesz od Boga interwencji, to zacznij go wielbić. I powiedz, to ty mnie, diabeł, skrzywdziłeś, a mój Pan mnie nie zostawił, bo mam już tylko Jego. Na nikogo nie mogę już liczyć i On przyjdzie i tą sprawę załatwi. I Jego będę uwielbiała i Jemu będę śpiewała. I wtedy przyjdzie Bóg. Ale jeśli dopóki polegasz na sobie, świetnie sobie dajesz radę, zagryzłaś zęby, do tej pory sobie w życiu radziłaś, to sobie dalej poradzisz, to po co ci Bóg? I Bóg nie przyjdzie, bo ty sobie świetnie radzisz. Albo jeśli w sercu masz pretensje do Boga i Go oskarżasz i Mu nie ufasz, też nie przyjdzie Pan. Pan przychodzi do osób, które się przed Nim upokorzą, które zaczynają Go wielbić i uwielbienie jest bardzo praktyczne. Uwielbienie naprawdę wtedy działa. Bo kiedy my jesteśmy słabi, to wtedy przychodzi mocny Bóg. A kiedy Bóg widzi, że jesteś mocna, On nie ma po co przychodzić. John Wesley powiedział kiedyś tak. Bóg zamierzył, czyli Bóg zdecydował, by kłopoty stały się przedszkolem do zwycięstwa. Bóg postanowił w niebie, że kiedy patrzy na twoje życie, to kłopoty w twoim życiu są tylko po to, żebyś wydoroślała w końcu. Przestała być dzieciakiem, która się bawi w chrześcijaństwo. Kłopoty są po to, żeby nauczyć się ufać Bogu. Ćwiczeniem dla mądrości. Kłopoty są po to, żebyś się stała dojrzałą, mądrą kobietą. Kiedy się kobieta staje mądra? Wtedy, kiedy ma na wszystkie ciuchy, na wszystkie wakacje, kiedy wszystko ma jak te głupie celebrystki, to wtedy jest mądra? Nie. Kobieta staje się mądra wtedy, kiedy ma kłopoty w życiu, prawda? Kiedy życie jej da w kość. Wtedy zaczyna doceniać zupełnie inne rzeczy. Kłopoty są ćwiczeniem do mądrości, próbą dla cierpliwości, ryzykiem dla korony i bramą dla chwały, to powiedział John Wesley. Pewien wierzący podróżował kiedyś z wycieczką po Izraelu autobusową. Mieli przewodnika, który opowiadał o kraju. Zmierzali na południe przez dolinę rzeki Jordan i ten podróżny był zachwycony urokiem okolicznych winnic i powiedział do przewodnika, który siedział z przodu: nigdy nie widziałem tak pięknych winnic jak tutaj w Izraelu. To prawda, powiedział przewodnik, winnice wyglądają imponująco, lecz winogrona nie będą w tym roku zbyt słodkie. Na co podróżnik się zdziwił, jak to, jak tak pięknie wyglądają i takie kiście są wielkie. Na co przewodnik powiedział, to dlatego, że zima była zbyt łagodna. Najsłodsze winogrona rodzą się zawsze po najsroższej zimie. Najsłodsze winogrona są wtedy, kiedy jest bardzo mroźna zima. Wtedy drzewko wydaje bardzo duże, soczyste owoce. Dokładnie tak samo jest w naszym życiu. Pamiętacie tą historię, którą Chrystus został zaproszony z uczniami do pewnego faryzeusza? Faryzeusz go zaprosił na obiad, ale nie okazał mu szacunku. Wiecie, zawsze jak ktoś chodził na obiad, to sługa przychodził, stawiał miskę, człowiek wkładał nogę, mył mu jedną, drugą, bo ludzie chodzili w sandałach, zdejmowali i nie siedzieli przy takich stołach, tylko leżeli na poduszkach, jedni na leżąco. Moja mama o tym nie wiedziała, bo zawsze mówiła, że to jest grzech jeść na leżąco w Wigilię. Ale oni jedli na leżąco, nawet Jezus. Jezus nie miałby lekko na polskiej Wigilii. Jest powiedziane, że na tą uroczystość, kiedy Jezus leżał i jadł, przyszła prostytutka. Weszła, nie wiadomo jak, tylnymi drzwiami, podeszła do Jezusa z tyłu i zaczęła płakać. I łzy spływały na jego stopy brudne. A później rozpuściła swoje długie włosy i włosami zaczęła wycierać. I wyjęła olejek, który był wart rok pracy. Można się tylko domyśleć, jak go zarobiła. Pewnie był jakiś książę u niej na białym koniu i zapłacił jej perfumami, wartymi rok pracy. I wylała te perfumy na stopy Jezusa. Na co faryzeusz, gospodarz, który patrzył na to, mówi: to jest fałszywy Mesjasz. Gdyby on był prawdziwym Mesjaszem i prorokiem, to wiedziałby, kim jest ta kobieta, że to grzesznica straszna. A Jezus znał jego myśli. Spojrzał na niego i mówi: bracie, mam do ciebie takie pytanie. Jak myślisz, jeśli jest jakiś biznesmen i jeden człowiek mu jest winien 10 tysięcy dolarów, a drugi 500 dolarów, jeśli obydwu daruje, który go będzie bardziej szanował i lubił? Na co gospodarz faryzeusz mówi: no ten, któremu darował 10 tysięcy, niż temu co 500. A Jezus mówi: widzisz tą kobietę? Jest straszną grzesznicą. Ma wiele grzechów. Dlatego ja jej wybaczam wszystkie, bo mnie bardzo umiłowała. Ty masz mało grzechów. Dlatego mnie w ogóle nie miłujesz. Uważasz się za dobrego. Bo komu wiele się daruje, mówi Pan Jezus, ten bardzo Boga miłuje. A kto ma mało grzeszków i biega regularnie do kościółka i uważa się za dobrego, ten Boga nie miłuje, bo ciągle polega na swojej dobroci. Kiedy w życiu człowieka pojawiają się bardzo poważne problemy i kiedy człowiek liczy tylko na Boga, to wtedy jego życie, kiedy Bóg interweniuje w twoim życiu i rozwiązuje problemy, dopiero wtedy twoje życie nabiera smaku i słodyczy. Wtedy dopiero wiesz, że warto żyć, bo Bóg rozwiązał twoje problemy, jak z winogronami. Nasze problemy nie są związane z naszą niemocą. Większość ludzi myśli: o, gdybym ja miał Bożą moc, to bym sobie pomógł. Ale problem nie jest w tym, że nie masz mocy, że jesteś bezsilny, bezradny. Nasz podstawowy problem i problem każdej kobiety to, czy jesteś na tyle blisko Boga, by czuć się bezpiecznie, nawet kiedy On milczy. Czy jesteś na tyle blisko Boga, by czuć się bezpiecznie, nawet kiedy On milczy? To jest główny problem. Bo jeśli wierzysz w dobrego Boga, któremu można zaufać, który zawsze wyciąga z kłopotów, to kiedy ktoś ma dobrą relację z dobrym Bogiem, to nawet kiedy jest na razie cisza, kiedy się modlisz, ty mu dalej ufasz. Ale kiedy ktoś ma złą relację z Bogiem, albo w ogóle jej nie ma, bo nie zna tego Boga, to ciągle jego serce jest pełne niepokojów i wszystkiego się boi. To jest nasz główny problem. Dobra relacja z Bogiem jest dowodem na to, że się już niczego nie boisz. Jak się ciągle czegoś boisz, to trzeba się zastanowić nad relacją z Bogiem. Nasza moc związana jest z ciągłym oddawaniem Bogu siebie. To, na ile Bóg działa w naszym życiu i objawia się Jego moc, to jest na tyle, na ile polegam na Nim i oddaję swoje życie w Jego ręce. Pewna mądra, wierząca kobieta powiedziała tak: trzymałam w swoich rękach wiele rzeczy i straciłam je wszystkie. Ale to, co oddałam w Boże ręce, to zawsze posiadam. Trzymałam w swoich rękach wiele rzeczy i straciłam je wszystkie. Ale to, co oddałam Bogu w Jego ręce, to zawsze posiadam. Ale co to znaczy oddać Bogu w Jego ręce? To kiedy czujesz w sercu, Bóg mówi: odpuść sobie. Wypuść to z rąk. Przestań się starać. Pogódź się, że to już straciłaś. Oddaj mi to. I kiedy ktoś tak zrobi i odda Bogu coś, wtedy odkrywasz, że to wraca. Tylko że już z Bożym błogosławieństwem. W moim życiu to jest wręcz reguła. Za każdym razem, kiedy mi bardzo na czymś zależy, to Bóg mi tego nie daje. Kiedy odpuszczam i mówię: dobra, już nie chcę tego. Bóg mówi: teraz mogę ci dać, bo znowu ci bardziej na mnie zależy niż na tej rzeczy. Bóg chce i pomaga wszystkim z otwartymi rękoma. Nie pomaga tylko tym, którzy są pewni siebie i polegają na sobie. Bóg pomaga tylko tym, którzy mają otwarte ręce i mu oddają. Nie pomaga tylko tym, którzy polegają na sobie. Jeszcze jedna myśl. John Wesley powiedział: ciężkie problemy są niczym innym jak błogosławieństwami, tylko że w przebraniu. Ciężkie problemy w życiu rodzinnym, zawodowym, finansowym, zdrowotnym są niczym innym jak Bożym błogosławieństwem tylko w przebraniu. Tylko że ktoś musi jako wierzący to dostrzec. Musi stanąć się jak małe dziecko i powiedzieć: Boże, nie wiem, o co Ci chodzi i ten problem jest bardzo poważny i mnie bardzo boli, ale wiem, że Ty mnie z tego wyprowadzisz. Nie wiem, jak to zrobisz, ale jestem niesamowicie ciekawa, jak Ty to zrobisz. To jest ufność. Spodziewać się rozwiązania, a nie przekleństwa i kłopotów. Przez trudne rzeczy Bóg chce nas jedynie ubłogosławić i abyśmy dojrzeli jak owoc, a nie ma upodobania w zadawaniu nam bólu. Bóg chce, żebyśmy się stali dojrzali. Nie wiem, czy wiecie, czy jest tutaj ktoś, kto pływa na żaglówkach? Ma ktoś sternika? Wiecie, że kiedyś okręty budowano z drewna, masztowce. Wiecie, z jakiego drzewa wykonywano maszty, które były poddane wielkim wiatrom i mogły się złamać? Większość ludzi myśli, że wybierano najbardziej proste, najdłuższe drzewa. No. Więc wybierano najdłuższe, najbardziej proste drzewa. Okazuje się, że takie drzewa, które są idealnie proste i wysokie, jak wieje silny wiatr, łamią się jak zapałki. Z maszty budowano z drzew najbardziej pokrzywionych, rosnących w pasie nadbrzeżnym. Jak widzicie nieraz nad morzem takie pokrzywione drzewa, to takie ścinano, wykonywano deski, łączono, sklejano, że te pnie były strasznie pokręcone, słoje są pokręcone. Wtedy jak wiatr wieje, nie może złamać takiego pnia, takiego masztu. Diabeł nie jest w stanie złamać duchowo kobiety, która przeszła niesamowicie trudne rzeczy, a mimo to ufa Bogu. Dla diabła nie ma żadnego problemu złamać kobiety, która wierzy w prosperity i ma prosperity. Czyli żadnych chorób, jeździ najnowszym samochodzikiem, mieszka w przepięknym domku, ma cudowne małżeństwo, cudowne dzieci, wszystko cudowne. Tylko kiedy pojawi się pierwszy problem, to jak zapałka, trzask. Ciężkie problemy są niczym innym jak Bożym błogosławieństwem tylko w przebraniu. Na tym polega nasza bezsilność i otwartość na moc Boga. Co to ma wspólnego z uwielbieniem? Moc Boga uruchamia się jeszcze szybciej, kiedy oprócz skruszonego ducha dodamy uwielbienie. Kiedy pojawia się problem i kiedy uniżysz się przed Bogiem i powiesz: Panie, mam tylko Ciebie, a teraz będę Cię uwielbiała i Ci dziękowała już za tą pomoc, która przyjdzie, mimo że nie wiem, jak ona przyjdzie i w jaki sposób. Kiedy do skruszonego ducha dodasz uwielbienie, Pan Bóg nie będzie zwlekał z przyjściem. Pan Bóg zawsze przychodzi do kogoś, kto się przed Nim uniża i Mu dziękuje i Go uwielbia. Jedna z najbardziej wzruszających historii, która bardzo dobrze to oddaje. Pewien człowiek wierzący, który podjął decyzję, że będzie głosił Jezusa, miał żonę i córeczkę, żył ze sprzedawania takich taśm, filmów o Jezusie Chrystusie. Chodził od drzwi do drzwi, nie był świadkiem Jehowy, ale chodził od drzwi do drzwi i sprzedawał takie filmy o Jezusie na wideo. I bardzo słabo mu szedł ten interes. Więc kiedy przyszły święta grudniowe, to w portfelu miał tylko $20. A w domu nie było nic do jedzenia. Więc żona wzięła $20, poszła do sklepu, kupiła chleb, mleko i wstążkę, żeby zawiązać prezent. I kiedy przyniosła to ze sklepu, kiedy on zobaczył tą wstążkę, to się wściekł. Był rozgoryczony, że służy Bogu, nie ma pieniędzy, że Boga w tym nie ma i że żona jeszcze tak głupio wydała pieniądze. Więc zaczął krzyczeć. Żonie się zrobiło przykro, poszła do kuchni. Jego mała córeczka potrzebowała tej wstążki do pudełka, w którym miała prezent dla taty, więc zawiązała wstążkę na pudełku i przyniosła dla taty. On był tak wściekły, siedział w fotelu, Ona mówi, tatusiu, mam dla ciebie prezent. Więc zrobił mu się głupio, rozwiązał wstążkę, a w pudełku nie było zupełnie nic. Więc popatrzył na nią gniewnym wzrokiem, bo myślał, że to jest dowcip. Ona mówi, tatusiu, to są wszystkie całusy, które zbierałam dla ciebie przez cały miesiąc. I wtedy się rozpłakał. Boża moc uruchamia się szybciej, kiedy mamy postawę wdzięczności. Kiedy ufamy Bogu, pomimo kłopotów. Kiedy Go uwielbiamy. Kiedy nie damy diabłu się rozgoryczyć. Diabeł to jest taki potwór, który najpierw przyjdzie, cię pogryzie i sponiewiera, a później cię w sercu przekona, że to jest wina Boga, że On cię pogryzł. Diabeł jest jak wściekły pies, który wybiegł zza furtki i cię pogryzł i później ten pies cię jeszcze przekona, że to jest wina twojego taty, mamy i wszystkich, że nie było ich przy tobie. Właśnie to robi diabeł. I kiedy uda mu się rozgoryczyć cię w sercu, to ma wielką frajdę i radość, że cię pokaleczył, a później jeszcze ty obwiniasz Boga o to. Ale jeśli chcesz, żeby Bóg przyszedł i upokorzył diabła i twoje życie wyprostował, to musisz zachować dla Boga ufność. I trzeba Go uwielbiać, bo On jest dobry. I On wie, co robi. I najcięższe rzeczy, które przeżywałem we własnym życiu, zawsze, kiedy w nie wchodziłem, jak w ciemną dolinę albo w rynsztok, mówiłem, Boże, gdzie jesteś i dlaczego to się dzieje? Ale zawsze, kiedy mnie z ciemnej doliny wyprowadzał, oglądałem się wstecz i mówiłem, Boże, dziękuję Ci, bo to był najlepszy czas wzrostu duchowego. I każdy z Was wie, że najtrudniejsze rzeczy w życiu są najbardziej cennymi. Nie wiem, czy wiecie, jak powstaje diament. Diament to jest zwykły węgiel. Ten, który się podkłada do pieca. Diament to jest zwykła czarna bryła węgla, która poddana wielkiemu ciśnieniu skał i odpowiedniej temperaturze, zwykły czarny węgiel zamienia się w diament. Ale to jest tylko możliwe wtedy, kiedy jest strasznie, wszystko boli. Najbardziej cenne rzeczy w nas dzieją się wtedy, kiedy nas wszystko boli i w całym sobą krzycze, Boże, gdzie jesteś? A wtedy właśnie trzeba zamienić krzyk na uwielbienie. I wtedy przychodzi Bóg. Ale większość Polaków tego nie wie. Większość Polaków chodzi do kościoła i kiedy dzieje się nieszczęście, mówią, Boga nie ma. Nie dość, że diabeł ich skrzywdził, to jeszcze oni oskarżą Boga. Mam artykuł z gazety sprzed paru lat, gdzie polska rodzina ma małżeństwo, byli bardzo dumni, że ich córka dostała się na najlepszy uniwersytet w Londynie. Wszystkim, całej rodzinie i znajomym powiedzieli, nasza córka jest niesamowicie zdolna. Studiuje na najlepszym uniwersytecie w Londynie. Terroryści podłożyli bombę, dziewczyna wsiadła do autobusu, wszyscy zginęli. Rodzice byli głęboko wierzącymi, chodzącymi do kościoła co niedzielę. Kiedy córka zginęła, powiedzieli, Boga nie ma. Bo gdyby był, nasza córka by nie zginęła. Kiedy na świecie wybuchały inne autobusy, to nie przeszkadzało rodzicom wierzyć w dobrego Boga. Nasza wiara w Boga ma być związana z moją relacją z Bogiem. Mam wierzyć w to, że życie, które mam tutaj, jest po to, żeby zdecydować, piekło czy niebo. Że jestem tu tylko turystą na ziemi. Na pewien czas. A chodzi o prawdziwe życie, które jest tam. I Bóg nie wysadził tego autobusu. Diabeł to zrobił. Ale diabeł przekonał rodziców, że to jest wina Boga. Mimo, że to diabeł za tym stał. Człowiek, który wierzy diabłu, jest po prostu głupcem. Człowiek, który wierzy Bogu, jest mądry. Jak działa uwielbienie? Chciałem Wam pokazać fragment z Dziejów Apostolskich, 16 rozdział. Jak praktycznie działa to, co przed chwilą powiedziałem? 16 rozdział Dziejów Apostolskich, od 19. Paweł ląduje w mieście Filipia. głosi tam Ewangelię, podchodzi do pewnej niewolnicy, wygania z niej demony i kobieta zostaje uwolniona, a wcześniej zajmowała się wróżbiarstwem. 19 werset mówi, gdy panowie, czyli właściciele tej niewolnicy, spostrzegli, że przepadła nadzieja na zyski, bo ona wróżyła, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli na rynek przed władzę, stawili przed pretorami, czyli urzędnikami i powiedzieli, ci ludzie sieją niepokój w naszym mieście, są Żydami. To było miasto, w którym nie mieszkali Żydzi. I głoszą obyczaje, których my, Rzymianie, nie możemy przyjmować ani stosować się do nich. Zbiegł się tłum ludzi, czyli miasto się zbiegło na rynek, przeciwko nim. I pretorzy, czyli urzędnicy, kazali zedrzeć z nich ubrania i siec ich rózgami. Czyli zdjęto z nich ubrania, zaczęto ich bić rózgami. Całe plecy mieli pocięte od uderzeń. Paweł i Sylas, jego współpracownik. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przekazując strażnikowi, aby ich dobrze pilnował. Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł ich nogi w dyby. Dwóch facetów, pocięte plecy, krwawiące, w więzieniu, nie w takim luksusowym, jak my mamy teraz w Polsce, zapięte nogi i ręce w dyby i w łańcuchy. A to wszystko z powodu tego, że głosili Ewangelię, bo Bóg kazał Pawłowi do tego miasta przybyć. Wcześniej możecie wyżej czytać wersety, że Bóg mu się objawił w śnie i mówi, Paweł, jedź tam. Więc Paweł tam pojechał. Wiecie, co ja bym na ich miejscu zrobił? Siedziałbym w więzieniu, plecy by mi krwawiły, bolały i bym mówił, Boże, za co mnie tak urządziłeś? Sam mi kazałeś tu przyjechać. Ja nie chciałem tu przyjeżdżać, bo Paweł nie miał planów tam jechać. Bóg mu kazał. Za co i co ja złego zrobiłem? Czyli mógłbym się rozgoryczyć na Boga, mieć do Niego wiele pytań i Go oskarżyć. A Paweł miał taką postawę? Nie. Paweł mówi, nie rozumiem, ale Bóg rozumie. No i się zachowywał jak taki naiwny, mały chłopczyk. Nie wiem, ale Bóg wie. Jest w wersecie powiedziane, o północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewali hymny Bogu, a więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, także zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Tak działa uwielbienie. Kiedy dostaniesz w kość, kiedy urzędnik cię oszuka, kiedy rodzina cię wykorzysta, kiedy zdrowie ci odejdzie, masz dwie drogi. Siąść i powiedzieć, jestem najbardziej nieszczęśliwą kobietą. Nie ma drugiej takiej w Polsce. I strzelić bolka i lolka, po prostu rozbeczyć się. I siedzieć i ryczeć, włączyć telefon, zamknąć drzwi, zasłonić firanki i krzyczeć, lamentować i krzyczeć i oskarżać wszystkich, włącznie z Bogiem. Możesz tak zrobić. To jest jedna droga. Druga, ubrać się ładnie, pójść na spacer, zjeść coś pysznego i powiedzieć, nie, ty mnie diabeł ugryzłeś i mnie skrzywdziłeś, a teraz Bóg ci przetrzepie tyłek. A ja teraz się właśnie ładnie ubiorę, zjem coś porządnego i będę go uwielbiała i jeszcze więcej będę czytała, modliła się i uwielbiała go. I zobaczysz, jak ci Bóg upokorzy. Tą drogę wybrał Paweł z Sylasem. Dlaczego większość Polaków nie wybiera takiej drogi? Bo większość Polaków w ogóle nie czyta Biblii i nie zna Boga. Większość Polaków biega do kościółka. Tego albo owego. Ludzie nie kierują się Biblią w Polsce. Ludzie się kierują rozsądkiem polskim, białym umysłem. Ludzie nie znają Boga. Bo gdyby człowiek znał Boga i został skrzywdzony, to by jeszcze bardziej wielbił Boga, modlił się, dziękował i wtedy by przyszła Boża odpowiedź. Tak jak u Pawła i Sylasa. Więzienie się trzęsło. Później efektem tego było, że cały naczelnik więzienia się nawrócił, jego żona, wszyscy słudzy, wszyscy, którzy mieszkali w jego domu. Powstał potężny kościół. Bo zawsze, kiedy diabeł cię krzywdzi, masz dwie drogi. Albo przytaknąć diabłu i powiedzieć, masz rację, ten Bóg, w którego wierzę, nie jest taki dobry. Albo popatrzeć diabłu w oczy i powiedzieć, kłamiesz, jesteś ojcem kłamstwa, to ty mnie skrzywdziłeś i Bóg ci przetrzepie skórę, bo będę go teraz uwielbiał. Uwielbiała, a on przyjdzie i cię upokorzy. Mamy zawsze dwie drogi. Inny fragment, który z tej samej księgi mówi podobną rzecz, 4 rozdział, że kiedy apostołowie zostali uwięzieni i ubiczowani, to jest werset 23. Jeszcze nie byli ubiczowani, później ich zbito. Ale werset 23 mówi, uwolnieni przyszli do swoich, opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani, że im zabronili głosić, mówić. I werset 31 jest podobny. Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, głosili odważnie Słowo Boże. Czyli znowu więzienie, strach, a oni przyszli, wielbili Boga i przyszła obecność Boga. Zawsze przychodzi Bóg, kiedy Jego dziecko zamiast płakać się, rozgoryczać, wielbi Boga. Zawsze. Bo o taką postawę mu chodzi. Na czym więc polega moc uwielbienia? Musisz zdać sobie sprawę ze swojej bezsilności w twoim życiu. Pogodzić się z tym, że tylko Bóg może ci pomóc. Musisz pogodzić się ze swoją bezsilnością. Pogodzić się z sytuacją, że jest bez wyjścia. Powiedzieć, ta sytuacja jest bez wyjścia i Bóg to tym musi się zająć. I musisz się otworzyć na Boga, oczekiwać Jego działania, Jego mocy i zacząć Go uwielbiać. Bo ci, którzy w swojej niemocy, bezsilności uwielbiają Boga, pozwalają Bogu swobodnie działać w swoim życiu. Jeśli chcesz tym bardziej upokorzyć diabła i chcesz, żeby cierpienie twoje się szybciej skończyło, zbadaj swoje serce i zacznij uwielbiać Boga. Przestań być rozgoryczona, rozdrażniona na Boga, przeproś Go za to i zacznij Go uwielbiać. Wtedy najbardziej można upokorzyć diabła. To, co ogranicza Bożą moc i sprawia, że moc Boga się nie ujawnia w nas, to jest pewność samych siebie. Kiedy jestem pewny siebie, polegam na sobie, Bóg przeze mnie wtedy nie działa. Bo wtedy sobie powtarzam, dam sobie radę, nic się nie bój. Nie wiem, czy ktoś z was z dziećmi oglądał taką bajkę Epoka Lodowcowa. Tamten leniwiec gramolił się na skałę, a na dole stał mamut i ten mamut takim spokojnym głosem mówi, dasz sobie radę? A on mówi, dam sobie radę, nic się nie bój. A pod nosem sobie powtarzał, zaraz zginę. No, to jest właśnie typowa osoba, która do innych mówi, dam sobie radę, a w domu ryczy do poduszki i rozpacza i wali głową w ścianę i mówi, zaraz zginę. Ale trzeba zachować twarz. Wobec innych trzeba powiedzieć, ja jestem głęboko ufająca Bogu, daj spokój, siostro, ja nic nie potrzebuję. Może się potrzebujesz jakiejś pomocy, pomodlić. Dam sobie radę. A w domu idzie i ryczy, bo nikt nie widzi. Bądź słaba, jeśli chcesz oglądać mocnego Boga w swoim życiu. Pogódź się, że jesteś słaba. Skończ z udawaniem, że ty coś możesz. Bo jesteś tylko małą muróweczką, to Bóg jest potężny. To Bóg może działać. Dlatego uwielbienie to nie tylko śpiewanie w kościele. To jest uwielbienie jest bardzo praktyczne. Ja to, co teraz mówiłem, to jest uwielbienie w domu. Że po prostu uwielbiasz Boga w domu i uwielbienie skraca twoje cierpienie, twoje męki. Ale z odpowiednią postawą serca. Bo jak ktoś w sercu oskarża Boga, w sercu myśli, jaki Bóg jest okropny, zostawił mnie na pastwę losu, a ustami śpiewa Alleluja, Alleluja. A w serce mu płacze. To jest obłuda. To, co jest na ustach, musi być to samo, co jest w sercu. Więc jeśli w sercu masz pretensje do Boga, to trzeba od tego zacząć. A tak między nami, Panie Boże, to mnie wpakowałeś w niezłe kłopoty. To wszystko Twoja wina. Tak trzeba. Trzeba powiedzieć to, co jest w sercu, bo Bóg kocha szczerych ludzi. Jak człowiek myśli co innego w sercu, a co innego mówi, to skończy w psychiatryku. Bóg lubi szczerych ludzi. Jeśli ktoś ma do Niego pretensje, to powinien przyjść i powiedzieć: Boże, musimy poważnie porozmawiać, chodź tutaj. Mamy poważnie do porozmawiania. Dlaczego takie rzeczy się dzieją od tak długiego czasu w moim życiu? Ale Bóg chce szczerej rozmowy, a nie udawania, nie gestów religijnych. Nie wypada się tak modlić. Boga trzeba uwielbiać, przepraszać i dziękować. Nic nie mówili o pretensjach do Boga. Bóg zawsze rozmawia ze szczerymi, bo chce zmienić twoje serce. Najgorzej mu jest dotknąć się serca człowieka, który co innego myśli, a co innego mówi. Jest jak zaprogramowany komputer albo magnetofon. Dzień dobry, Panie Boże, jaki jesteś kochany i dobry. A w sercu jakby mógł go dopaść, to bym mu nagadał. Uwielbienie jest bardzo praktyczne. Ono skraca nasze męki, jeśli jest zgodne z postawą naszego serca. Do tego chciałem was zachęcić. Też będzie czas świadectw, opowiadania o tym, jak dobry jest Bóg. I do tego, żeby dzisiaj też Go wielbić. I naprawdę tu może stąpić Bóg w swojej obecności, jeśli przynajmniej kilka osób powie: nieważne, co ze mną zrobisz i co mi każesz, ja to zrobię. To wtedy może przyjść Pan. Amen.